Cześć, jesteśmy z powrotem i teraz dla Was, ze mną tu siedzi Grzesiek Mazur, który wcześniej pracował w Element Beat Studios i opowie Wam o tym, w jaki sposób prototypować gry, żeby faktycznie było szybciej, łatwiej, może nawet taniej i tak, żeby nie zabierać czasu, oddaję Ci głos.
Dobra, dzięki.
Dzięki.
Okej, więc tak, moja prezentacja, sztuka prototypowania na przykładzie produkcji gry This War of Mine. Slajdy będą po angielsku, ale mam nadzieję, że będzie to w miarę zrozumiałe, poza tym będę mówił po polsku, więc mam nadzieję, że damy radę. Okej, to na początek chwilę o mnie, kim jestem i dlaczego o tym mówię. Tak jak Lorena wspomniała, wcześniej pracowałem w Element Beat Studios. Teraz aktualnie jestem współwłaścicielem i programistą w moim własnym studiu Wild Monarch. Ale to, na czym się dzisiaj skupię, to głównie to, co robiłem wcześniej, w przeszłości, czyli właśnie w Eleven Beatach. I to będzie przede wszystkim This War of Mine, gdzie byłem głównym programistą przy tej grze i przy Sleepwalker's Journey. W sumie z obu gier będą przykłady dzisiaj. Poza tym jestem jeszcze wykładowcą w warszawskiej szkole filmowej, gdzie uczę programowania gier w Unity głównie. Jestem też amatorskim muzykiem, czasem coś tam gram, czasem coś do gry też robię z muzyki. Tu jest mail i kontakt do mnie. Jakby ktoś chciał zadać jakieś pytanie prywatnie, czy pogadać, czy się po prostu odezwać, to zapraszam, bo lubię zwykle grać z ludźmi, więc jak najbardziej jest możliwość. Dobra, ale będziemy dzisiaj mówić o tym prototypowaniu. To nie będzie techniczna prezentacja, to będzie coś dla wszystkich, coś zarówno dla programistów, dla designerów, jak i dla grafików. I ogólnie będę mówił o jakby filozofii tworzenia gier, tak? Filozofii, którą my mieliśmy w 11 bitach, którą mamy w Wild Monarch. To nie jest jedyny sposób robienia gier, to jest coś, co my robiliśmy i to w naszym przypadku zadziałało. I wydaje mi się, że to do większości przypadków produkcji gier można zastosować z sukcesem, więc dlatego chciałbym o tym mówić. Więc to będzie ogólnie o filozofii, o podejściu do projektowania gier, produkcji gier, zarówno na etapie preprodukcji, tak, właśnie tego prototypowania, jak i również w okresie całej produkcji, jak i nawet ta cała filozofia nasza może być stosowana już po wydaniu gry, gdy już ją tylko supportujemy i rozwijamy. Dobra, ale zacznijmy od tego, czym jest właściwie ten prototyp. Więc prototyp to jest taki sketch po angielsku, to jest taka wczesna reprezentacja, model naszej gry lub części tej gry, więc to nie musi być konkretnie cała gra, bo zwykle to rozumiem przez prototyp jako właśnie na przykład wczesny etap całej gry, ale to może być równie dobrze tylko wycinek tej gry. Przede wszystkim używamy, robimy te prototypy po to, żeby sprawdzić nasz wstępny design, nasz wstępny pomysł, nasz wstępny projekt na grę, czy na przykład na konkretną funkcjonalność, czy konkretny feature w grze. Sprawdzamy, ponieważ nigdy, nawet super doświadczeni twórcy gier, nigdy nie mam pewności, czy nasz pomysł będzie fajny w praktyce, bo o ile przy produkcji, nie wiem, software'u biznesowego, to mamy proste wymagania, coś na przykład musi działać i liczyć coś, więc to jest bardzo łatwo przewidzieć i nie trzeba robić jakby tego testowania, a w przypadku gier gra musi być przede wszystkim fajna, sprawiać musi zabawę, tak? I nawet najlepszy pomysł w praktyce może być nie taki fajny, jak nam się wydaje. Więc musimy zawsze to sprawdzić. To jest szczególnie ważne, jak zaczynamy naszą dopiero przygodę z tworzeniem gier, ale to robią również profesjonaliści na bardzo późnych etapach, tak? Na przykład, nie wiem, core firm 11 Beat Studios to są ludzie, którzy robią gry przez 20 lat, a mimo to robią prototypy, żeby sprawdzić, czy ich pomysły są na pewno fajne w praktyce, bo mogą nie być fajne. Aż tak fajne, bo jakby naszym celem jest robienie gier jak najlepszych, tak? Więc jeżeli chcemy robić gry przeciętne, no to spoko, nie musimy tego prototypować, ale zwykle to nie jest naszym celem. Dobra, więc przede wszystkim sprawdzamy nasz wstępny pomysł przy pomocy prototypowania, ale też jest to dobry element zarządzania ryzykiem, bo dobry prototyp pozwala nam sprawdzić wszystkie ryzykowne i trudne momenty, które możemy spotkać przy produkcji gry i możemy to sprawdzić tanio i szybko zaraz na początku. Sprawdzić, czy coś jest w ogóle wykonalne, bo na przykład jak robimy grę na konsolę albo na telefony, to mamy pewne ograniczenia, więc jak mamy pomysł na grę, powinniśmy szybko ją sprototypować, żeby sprawdzić, czy w ogóle coś jest wykonalne, albo czy coś nie będzie trudne, więc jak będziemy wiedzieli o tym na samym początku, to będzie nam łatwo to później, łatwiej nam to później zrobić później w produkcji, bo jak spotkamy jakiś problem pod koniec produkcji, to nam to może bardzo wydłużyć development i podwyższyć koszty eliminacji tych problemów. No i tak, prototypy są szczególnie ważne na etapie preprodukcji i to jest zwykle coś, co ludzie myślą, o czym myślą, jak mówimy o prototypowaniu. Ale tak jak mówiłem, możemy tą całą filozofię stosować przez cały czas produkcji, nawet do premiery i po premierze, a nadal możemy prototypować nasze pomysły, nasze elementy naszej gry, o czym będę szczegółowo mówił dalej. I teraz tak, ta prezentacja i content był stworzony przeze mnie, przez mojego wspólnika, który jest designerem, Kacper Kwiatkowski, będziecie mieli też z nim dzisiaj wykład. I również jeszcze pogadaliśmy z artystami, co oni o tym sądzą, więc też część ich przemyśleń tutaj umieściliśmy, więc tak jak mówiłem, będzie to takie dosyć uniwersalne i z punktu widzenia różnych osób w teamie. Ale zacznijmy od właśnie designera, bo każdy jakby tutaj w teamie może mieć inne podejście, z innej strony to patrzy. Więc w designie prototypowanie jest szczególnie ważne. I dlaczego powinniśmy prototypować jako projektanci? Przede wszystkim dlatego, że to jest tanie i szybkie. Dobry prototyp jest zawsze tanie i szybki do zrobienia. Jeżeli nie jest tanie i szybki, to jest to zły prototyp, bo wtedy z prototypowaniem chodzi o to, że testujemy jakiś pomysł, więc jeżeli okaże się, że pomysł nie jest fajny, to prototyp wyrzucamy do śmieci i robimy nowy, więc dlatego powinien być szybki i tani, żebyśmy nie stracili dużo czasu i pieniędzy na jego produkcji, bo możemy go po prostu wyrzucić. I to się zdarza cały czas, więc dlatego musi być szybki i tani. Prototypujemy jako designerzy przede wszystkim po to, żeby właśnie sprawdzić swój design i znaleźć jego najlepsze i najgorsze części, tak, bo znowuż, jak mamy na coś pomysł, to tak naprawdę dopiero w praktyce zobaczymy, co najfajniejsze z tego pomysłu jest, a co jakoś tam nie gra i co powinniśmy poprawić, więc prototypujemy też po to, żeby poprawić swój design. Zwykle jest tak, że już przy nawet implementacji takiego prototypu już nam wpadają pomysły, co jest dobre, co jest złe, co możemy poprawić, co możemy zrobić lepiej, żeby to było jeszcze fajniejsze. Bo tak jak mówiłem, nigdy nasz pierwszy pomysł nie jest po pierwsze pewny, czy będzie dobry i też nie jest najlepszy z reguły. Zawsze jak to rozwijamy, później to się to ulepsza. Prototypujemy po to, żeby porównywać różne warianty, różne równoległe rozwiązania. Załóżmy, możemy mieć pomysł na grę lub na mechanikę, ale mieć kilka sposobów, jak to zaimplementować, jaki konkretny gameplay tam umieścić. To znowu, zamiast arbitralnie decydować, że idziemy jedną drogą, a nie drugą, no to moglibyśmy zrobić szybkie, nie wiem, dwa prototypy i porównać dwa rozwiązania, dać graczom i wybrać to, co będzie najlepsze, bo znowu możemy arbitralnie podjąć złą decyzję, po prostu nie wiemy, co w praktyce będzie lepsze. Czasami i tak musimy takie decyzje podejmować, jeżeli nie mamy czasu na to, ale powinniśmy zawsze starać się robić to no, bardziej bazując na testach, a nie na jakiejś tam intuicji, bo to może być naprawdę mylne. Jeden z przykładów, będę bardzo dużo przykładów właśnie dawał z bitów, bo tutaj tam parę lat siedziałem i tego mieliśmy naprawdę dużo takich rzeczy. A na przykład to, czym firma właściwie wypłynęła, czyli pierwsza gra Anomaly Warzone Earth. Jeżeli ktoś nie słyszał, to jest to odwrócony Tower Defense, więc takie gry już były, ale to chyba pierwszy raz było zrealizowane tak dobrze i z takim, powiedzmy, rozmachem. A ta koncepcja odwróconego Tower Defensa. No i znowu, ogólny pomysł był taki, zróbmy odwrócony Tower Defense, ale chłopaki mieli 3, z tego co pamiętam, pomysły, jak dokładnie to ubrać w gameplay, jak dokładnie ten gameplay powinien wyglądać. No i znowu, chcieli zrobić grę jak najlepszą, więc nie poszli na ślepo w jedną stronę, tylko zrobili 3 różne prototypy, więc 2 musieli z nich skasować i 3 był najlepszy, tak? Z tych 3, z których każdy był niezły, wybrali jeden najlepszy. Więc można by pomyśleć, że okej, straciliśmy trochę pieniędzy i czasu na te 2 pozostałe, które skasowaliśmy, ale dzięki temu wybraliśmy najlepsze rozwiązanie i gra wyszła naprawdę bardzo dobrze. Prawdopodobnie gdyby nie ta decyzja, no to nie byłoby tak dobrze, gra by nie zarobiła tyle pieniędzy, tyle graczy by się nie dowiedziało o firmie i nie powstałyby może kolejne gry, albo by powstały, byłyby mniejsze, tak? Więc to jest bardzo dobry przykład, jak szybkie prototypowanie pomysłów na gry pozwoliło wybrać najlepsze rozwiązanie, nawet w ramach jednego pomysłu, i rozwinąć na jego podstawie całą grę, która jednak no, odniosła sukces i była no, bardzo dobrze zrobiona. By testować na ludziach, to jest właściwie jedna z tych kluczowych rzeczy z prototypami. Po to robimy szybkie i tanie prototypy jako designerzy, żeby ten pomysł właśnie, to będę o tym cały czas mówił, żeby to testować na ludziach i sprawdzać, czy im się to podoba. Testować zarówno na deweloperach, na przykład na kolegę ze studiów, znaczy z naszego studia deweloperskiego, czy z innych firm możemy im dawać, ale również na graczach, tak? Czyli ludziach, którzy nie tworzą gry, żeby oni się wypowiedzieli, żebyśmy zobaczyli, czy ta gra działa, czy jest zrozumiała, czy jest fajna przede wszystkim, bo jeżeli prototyp nie będzie fajny, to gra też nie będzie fajna, o tym jeszcze też powiem trochę później. Tak, ale to są głównie rzeczy, które powiedzmy wpływają na ten produkt końcowy, czyli coś, co robimy po to, żeby zadowolić gracza, Ale prototyp może być użyty po to, żeby kogoś przekonać lub zainspirować, na przykład w zespole, tak? Żeby naszych ludzi do czegoś przekonać. Weźmy przykład, mamy na przykład team, zrobiliśmy grę i zamierzamy robić kolejną. I na przykład jesteśmy projektantem, wymyśliliśmy jakiś pomysł i przychodzimy do kolegów ze studia i mówimy, czy koleżanek, słuchajcie, mam taki i taki pomysł, zróbmy razem może taką grę. I prawdopodobnie nie każdy będzie przekonany od razu, czy ten pomysł jest super, czy nie. Więc zamiast iść z pustym pomysłem, możesz na przykład usiąść sobie na tydzień, czy nawet weekend w domu, szybko sprototypować jakiś pomysł, swój na gameplay i wtedy idąc do swojej firmy, do swojego studia, możesz im od razu dać ten prototyp, oni sobie w to zagrają i nie dość, że poznają ideę, to od razu zobaczą, że to rzeczywiście jest fajne, że to ma sens, tak? Więc to naprawdę bardzo pomaga zainspirować ludzi i przekonać ich do swojej racji de facto, bo masz twarde dowody wtedy na to, że to rzeczywiście działa, bo każdy sobie może w to pograć. To nie jest tylko suchy pomysł, więc to jest bardzo dobre podejście. Także ta idea prototypowania może być stosowana także jakby wewnątrz zespołu i to tak najbardziej działa. Dobrze, to tyle o projektancie teraz. Przejdźmy do programisty. Dlaczego programista powinien prototypować? Przede wszystkim, żeby prześwietlić design, projekt, bo firmy różnie są zorganizowane. Na przykład u nas to działało zwykle tak, że designer projektował jakąś mechanikę, jakiś nowy system do gry i przychodzi do programisty, żeby on to zaimplementował w silniku czy w grze. Więc czasami, gdy ten design był duży, to ciężko było przewidzieć, ciężko było nawet zrozumieć wszystkiego szczegóły, jak to dokładnie powinno działać. Więc znowu, najlepszym podejściem jest po prostu usiąść, napisać na brudno bardzo szybki prototyp, dzięki czemu, nie wiem, jak system, na przykład napisanie go trwa tydzień, to możemy na przykład w 2 godziny już mieć pomysł, ok, to jest łatwe, to jest trudne, tu będę musiał zrobić to, tu muszę poprosić kogoś z engine'u, żeby mi dorobił jakąś funkcjonalność i tak dalej. Od razu wiemy dużo więcej, rozumiemy go, ten design dużo lepiej i możemy już na tym etapie nawet designerowi zgłosić, słuchaj, to jest niemożliwe, a na to poświęcę dużo czasu, a to może zróbmy inaczej, tak? Tak bardzo typowe u mnie pytanie, co jeśli, tak? Jeżeli ja już zaczynam programować taki szybki prototyp, to nagle widzę różne rozejścia, co się może jeszcze zdarzyć, co możemy w przyszłości być może zrobić i wtedy idę do projektanta i mówię, co jeśli zrobimy to, co jeśli wydarzy się to i tak dalej. Na tym etapie już prototypując wiem dużo więcej o tym designie, więc lepiej zrobić szybko prototyp, kasować i napisać to już na porządnie jeszcze raz, bo prawie zawsze to będzie wyższej jakości. Dobra, programista powinien prototypować też po to, żeby znajdować pierwsze problemy i wąskie gardła. Nie wszystko da się stworzyć, tak? Mam ograniczenia technologiczne, sprzętowe. To już zależy na co robimy grę akurat, na jaką platformę, tak? Ale możemy mieć problemy z tym. Możemy na przykład, nie wiem, może nam zabraknąć pamięci na urządzeniu dla naszej gry, na przykład jakiś efekt graficzny może być niemożliwy do osiągnięcia. Powinniśmy takie rzeczy właśnie prototypować bardzo szybko, na wczesnym etapie, żeby wiedzieć, czego się spodziewać, żeby później w czasie pełnej produkcji jakby nie mieć z tym problemu, że nagle coś jest niewykonalne. By wybierać nasze narzędzia lepiej, tak, mamy do wyboru masę algorytmów, nawet masę silników, tak, mam Unity, Unreal, jeszcze dużo innych mniej popularnych, możemy używać swojego silnika. Na poziomie bardziej szczegółowym mamy różne algorytmy, różne rozwiązania, różne biblioteki. Znowu, mamy więcej doświadczenia, to zwykle wiemy, co będzie lepsze, ale gdy go nie mamy, to zróbmy prototyp na przykład na jednym silniku, na drugim, sprawdźmy, gdzie nam się pracuje lepiej, co pasuje lepiej do naszej gry, bo też to często jest wymaganiem. Nie wszystko da się na każdym silniku zrobić równie łatwo, więc znowu, zamiast zgadywać, jeżeli tego nie wiemy, spróbujmy kilku narzędzi, wybierzmy najlepsze. Kolejna rzecz, oszacowanie czasu, tak? To jest dla programistów bardzo trudne, szczególnie jeżeli dopiero zaczynają. A zawsze jak jakiś task idzie do programowania, no to musimy jakoś oszacować, ile nam to zajmie, bo inaczej możemy na przykład się nie zmieścić w czasie na cały projekt, tak? Mamy powiedzmy rok czasu, musimy się zmieścić, no to musimy to jakoś mądrze zaplanować. No i znowu, jeżeli system jest jakiś duży, a w szczególności jak się bierzemy pierwszy raz zapisania czegoś takiego w życiu, to bardzo często nie jesteśmy w stanie oszacować tego dobrze. Więc znowu, napisanie szybkiego prototypu jakiegoś systemu, jakiejś mechaniki pozwoli nam to oszacować dużo lepiej. Nadal nie idealnie, bo tego się nie da nigdy zrobić idealnie, ale dużo łatwiej. Wyobraźmy sobie, że mamy na przykład do zaimplementowania system broni w jakiejś grze i mamy tych broni 10 różnych, gdzie każda działa inaczej, czyli każda wymaga jakiegoś nowego kodu. To możemy napisać szybko jedną broń, zobaczymy, ile nam to zajmie, jakie były problemy i to już nam pozwoli naprawdę dużo łatwiej ocenić, ile zajmie nam cały system, wszystkie na przykład 10 broni, gdy już mamy pierwszą napisaną, tak? Więc możemy też szybko taki prototyp zrobić na brudno i i to nam pozwoli szacować. Być może dzięki temu stwierdzimy, że to nam zajmie za długo i obetniemy już ten leasing na tym etapie, albo w ogóle coś zmienimy dużego w naszej grze. Tak, by projektować lepiej interfejsy współpracy w naszym teamie, bo znowuż, programista zwykle dostarcza narzędzi innym twórcom w zespole, na przykład designerom czy artystom, jakieś pliki konfiguracyjne, jakieś okienka w edytorze, coś, co będziemy inni będą konfigurować i używać. I znowu, to jest bardzo ważne, żeby to było zrobione dobrze. Tak jak gra musi sprawiać fun dla gracza, tak takie interfejsy muszą być zrozumiałe i użyteczne dla człowieka z teamu, więc jeszcze raz, można to znowu sprototypować, na przykład mamy jakiś system, będziemy go programować, możemy zacząć od tego, że sprototypujemy, zrobimy taki mockup pliku konfiguracyjnego, możemy go dać wtedy docelowym użytkownikom, czyli na przykład ludziom z naszego teamu i zapytać, słuchajcie, czy to jest użyteczne, czy to wszyscy rozumieją i czy to jest dobre, jeżeli nie, to zmieniamy, jeżeli tak, no to zostawiamy i wtedy wokół takiego pliku konfiguracyjnego na przykład możemy zbudować dopiero cały system, który na takim pliku będzie działać. Więc znowu, to jest lepsze podejście niż rzucanie się od razu bez dyskusji na implementację. W ten sposób zrobimy coś po prostu lepszego, coś, co będzie lepsze dla użytkownika końcowego. Więc także tu znowu się pojawia ta rzecz, że możemy te prototypowania stosować zarówno do lepszego produkowania gry dla gracza, ale również u nas wewnętrznie w teamie do jakby ulepszania całego procesu produkcji. No i podsumowując, ogólnie programista powinien prototypować, żeby pisać po prostu lepszy kod, tak? Jeżeli pozwalamy sobie na wielokrotne iteracje i na kasowanie tego, co robiliśmy wcześniej, no to jesteśmy w stanie dojść do dużo lepszej jakości, niż gdy rzucamy się na coś za pierwszym razem. Oczywiście ten balans jest trochę inny u profesjonalistów, bo zwykle oni mogą już mniej prototypować, a więcej wiedzą od razu z góry, więc mogą zrobić to lepiej od razu, ale to jest szczególnie ważne na początku, żeby pozwolić sobie na zrobienie kroku w tył, tak, wyrzucenie czegoś, zaczynięcie od nowa, bo w ten sposób się rozwijamy i piszemy po prostu lepszy kod, który potem nam nie wybuchnie na przykład pod koniec produkcji gry. Dobrze, to wiemy, dlaczego powinniśmy prototypować, na przykład jako designer albo jako programista, to pytanie, czy są jakieś momenty czy powody, dla których powinniśmy nie prototypować, więc zastanówmy się nad tym. Może dlatego, że nasz design jest naprawdę dobrze przemyślany. I o tym już mówiłem, nigdy nie jest. Nawet jak mamy 20 lat doświadczenia, to nasz design na grę nigdy nie jest na tyle przemyślany, żeby iść w to w ślepo. Zawsze musimy sprawdzić, czy to działa, czy to jest fajne, tak? Oczywiście, jeżeli zależy nam na zrobieniu jak najlepsze gry, jeżeli chcemy zrobić grę przeciętną, to nie ma problemu, możemy sobie nie prototypować i robić gry, ale chyba nikomu na tym nie zależy. Może dlatego, że nie mamy czasu, tak? Bo prototypowanie to jest coś, co teoretycznie wydłuża development, coś, co możemy skasować, więc to może pójść do śmieci. Więc to jest może strata czasu i tego czasu nie mamy. Znowu to jest nieprawda, ponieważ dobre prototypowanie nam pozwala oszczędzić ten czas. Więc załóżmy taką sytuację, że mamy pomysł na grę, robimy ją rok czasu i po roku okazuje się na przykład, że ta gra nie jest na tyle fajna, nie zarobiła, albo na przykład zwróciła tylko koszty i nie mamy już nie wyszliśmy na plus na tym. No i dobra, zaczynamy robić nową grę, żeby może tym razem się odbić, byłoby lepiej, tak? Ale moglibyśmy zrobić prototyp, zamiast robić całą grę w rok, to moglibyśmy zrobić prototyp w miesiąc, czyli na przykład mały właśnie taki sketch, taki model takiej gry, nawet bez grafiki i tak dalej, tylko z samym gameplayem, zrobić to maksymalnie tanio i szybko, dać to dla graczy i już wtedy zobaczyć, że ten pomysł nie działa i że nie jest na tyle fajny, żeby ta gra się na przykład dotarła do tylu graczy, ile chcemy, żeby ludzie się po prostu tym cieszyli. Więc po miesiącu byśmy stwierdzili wtedy, że okej, to nie jest dobre, wyrzućmy to, zróbmy inną grę, tak? Więc mieliśmy tam rok stracony, gdzie grę może zrobiliśmy, ale była słaba, versus miesiąc, tak? Więc to jest oszczędność czasu, to nie jest nigdy strata. Oczywiście w przypadku, gdy robimy prototyp i on od razu jest dobry i potem musimy go przepisać na przykład od nowa, no to można rozumieć, czy to jest mała strata czasu, ale powiedzmy, że tam to wyeliminowało ryzyko, tak? Że gra będzie słaba, więc to jest zawsze oszczędność czasu, a nie jego strata. Jeżeli nie mamy czasu na prototypowanie, to tak naprawdę nie mamy czasu na robienie całej gry. Dobra, to może dlatego nie powinniśmy prototypować, bo coś imitujemy, bo coś kopiujemy. I tak, to jest jedyny moment, kiedy rzeczywiście możemy nie prototypować, kiedy właśnie kogoś naśladujemy. I to nie jest problem, to nie jest nic, czego się powinniśmy wstydzić, bo wszyscy coś naśladują, jakieś inne produkty. Tak? Gramy w gry, inspirujemy się, oglądamy filmy i potem to przepływa do naszych gier. Więc nie powinniśmy prototypować rzeczy, które już są zrobione, no bo te gotowe produkty już są prototypami tych rzeczy, tak? A kiedyś, pamiętam, odezwał się do mnie jakiś człowiek, który chciał mnie wynająć, żebym na zlecenie mu zrobił kolejny klon Flappy Birda, takiej gry, tak? To na pewno wszyscy znają. Ciągle mu się wydawało, że można tym zarobić. No i właśnie, pytanie, czy robiąc taką małą grę powinienem w ogóle tutaj jakiś prototyp robić i sprawdzić, czy to jest fajne. No nie, ponieważ te prototypy już są do ściągnięcia z App Store'a, tak? To już działa, jest gotowe. Ale wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś by chciał wziąć tego Flappy Birda, dać na przykład tam strzelanie, że można strzelać jeszcze do tych przeszkód. No i to jest coś nowego, coś czego nie było. Także nie powinniśmy prototypować tego całej mechaniki gry, którą już znamy, którą mamy, bo to jest zrobione, tylko powinniśmy prototypować tylko ten element nowy, który wprowadzamy, czyli na przykład to strzelanie. To było dobre podejście do takiego tematu. Więc jeżeli robimy coś, co ktoś już zrobił, nie ma sensu tego jeszcze raz sprawdzać, no bo to już jest sprawdzone. To jest jedyny moment, kiedy nie ma sensu czegoś prototypować. No dobra, czyli już wiemy, dlaczego powinniśmy prototypować, wiemy, kiedy nie powinniśmy tego robić, to pytanie, jak to robić dobrze? Teraz się na tym skupię. To już o tym mówiłem, tak? Zrób to szybko i zrób to tanio. Właściwie możemy tu robić wszystko, bo to zwykle prototypy są to wewnętrzne produkty studia, więc tu możemy kraść asety z innych gier, z własnych gier nawet starszych, znaczy, których poprzednio zrobiliśmy. Możemy no, albo coś ukraść i lekko przerobić i tak dalej, jakoś tam to ukryć. Byle tylko sprawdzić to, co chcemy sprawdzić, tak? Czyli przykładowo, jak robiliśmy prototyp This War of Mine, to używaliśmy asetów z Anomali, bo tak było po prostu taniej. Jak robiliśmy Sleepwalker's Journey, w sumie gra zupełnie inna, też używaliśmy asetów z Anomali. Zamiast tam tych platform takich kolorowych używaliśmy po prostu budynków, tak? To było strasznie brzydkie i bez sensu, ale swój cel sprawdzało, spełniało, bo chcieliśmy po prostu sprawdzić gameplay. Więc można to robić wszystko, byle to robić szybko i tanio, tak, żebyśmy nie narobili się bez sensu, bo musimy pamiętać, że nadal prototyp może pójść do śmieci, tak. Czyli do prototypu zwykle nie robimy na przykład grafiki, bo nie ma sensu po prostu tego robić, tak. Używamy czegoś gotowego, wrzucamy i tylko sprawdzamy, czy nasz pomysł działa. I co jest tutaj ważne? Każdy prototyp powinien odpowiadać na jakieś pytania, więc musimy sobie to pytanie zadać i później zbudować taki prototyp, który nam na nie odpowie. I to nie może być ogólne pytanie typu, czy nasza gra jest fajna, bo do tego de facto musimy stworzyć już całą grę. Ale możemy zadać bardzo konkretne pytania, na przykład, czy konkretna mechanika jest fajna, albo czy nasz pomysł na input jest zrozumiały i wygodny dla użytkownika. Czy grafika na przykład pasuje do tego, o czym jest gra. W przypadku This War of Mine mieliśmy takie duże pytanie na początku, czy jesteśmy w stanie wywołać u ludzi emocje, które chcemy, tak? Czyli na przykład, czy ludzie się zidentyfikują z tymi postaciami w grze i czy rzeczywiście coś będą czuć. Więc to było takie duże pytanie, które sobie zadaliśmy po to, żeby wiedzieć, czy tę grę jest sens robić, czy nie. Bo tego nie wiedzieliśmy na początku. Pomysł się wydawał świetny, a nie do końca wiedzieliśmy na przykład, jak zrobić ten gameplay cały, jak to wszystko ubrać w konkretne mechaniki. Więc musieliśmy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Dlatego zadaliśmy to duże pytanie. Ale to pytanie jest duże, także to trzeba było naprawdę dużo pracy, żeby na to pytanie odpowiedzieć, więc zawsze dobrym pomysłem jest rozbicie tego na kilka mniejszych problemów. Czyli nasz duży problem to było, czy możemy te emocje wywołać u graczy, tak, pokazując tą grę właśnie o przetrwaniu cywili na wojnie. Więc rozbiliśmy to na ileś tam małych prototypów, na ileś małych problemów, tak, na ileś problemów. Do każdego zrobiliśmy oddzielny prototyp, oddzielne rozwiązanie i gdy w ramach każdego rozwiązania znaleźliśmy jakby na każdego problemu najlepsze rozwiązanie, wszystko zebraliśmy do kupy, do jednego dużego takiego prototypu demo, o czym jeszcze będę mówił zaraz. I wtedy dopiero mieliśmy odpowiedź na to nasze główne pytanie. Więc w przypadku This War of Mine to było 4 albo 5 prototypów tworzonych jednocześnie. Każdy z nich był zupełnie inny, o nich jeszcze opowiem. I dopiero gdy w ramach tych iluś problemów znaleźliśmy najlepsze rozwiązania, połączyliśmy to w całość i mieliśmy odpowiedź na nasze główne pytanie, co nam pozwoliło stwierdzić, że powinniśmy tą grę robić. Albo być może nie powinniśmy jej robić, tak? W tym przypadku odpowiedź była pozytywna, więc to wyszło fajnie. Więc o tych konkretnych prototypach jeszcze opowiem, jakie robiliśmy, jak to połączyliśmy. Przy czym tu warto dodać jedną rzecz, że jak rozbijamy duży problem na małe problemy, musimy cały czas myśleć o big picture, tak? O całym projekcie, bo nie możemy stworzyć 5 na przykład oddzielnych gier, bo potem nam się to nie sklei. Więc musimy tutaj bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Ktoś musi nad tym czuwać cały czas, że robiąc kilka małych prototypów do jednej gry, to musi wszystko jakoś jeszcze ze sobą się łączyć przez cały czas, bo inaczej później tego nie skleimy. Okej. Więc jak prototypować? Tak, przede wszystkim zadajemy to pytanie, na które szukamy odpowiedzi. No i z tego wynika też, że musimy znaleźć odpowiedni rodzaj prototypu do naszego problemu. Inaczej się prototypuje na przykład rzeczy do designu, inaczej rzeczy technologiczne, inaczej artystyczne i tak dalej. Więc musimy sobie znaleźć coś, co będzie najlepsze do naszego problemu, najszybsze i najtańsze, tak? Więc o rodzajach tych prototypów, jakie my wyróżniliśmy, oczywiście to nie jest żaden oficjalny podział, to po prostu my tak ponazywaliśmy, ale o tym jeszcze opowiem. No i to najważniejsza rzecz, czyli testowanie na ludziach, czyli ta faza walidacji, bo całe prototypowanie to jest taka pętla. Mamy, robimy prototyp i go sprawdzamy. I potem znowu, jak jest na przykład źle, ten pomysł nie jest wystarczająco dobry, to znowu z tego pomysłu zwykle się rodzi nowy, znowu robimy prototyp i znowu sprawdzamy. Ważne, testujemy zawsze na ludziach, tak? To musi być sprawdzone, czy ludzie rzeczywiście reagują na to tak, jak byśmy chcieli. Więc to jest bardzo ważne. I kręcimy się w tym kółku tak długo, aż będziemy zadowoleni, tak? Więc nie możemy zapominać o testowaniu na ludziach. I zwykle to są gracze. Więc tak jak mówiłem, mamy to pytanie, odpowiada na nie tak albo nie, coś nam się uda albo nie. Mamy efekt, którego chcieliśmy, albo go nie mamy. I co w przypadku porażki? Możesz go zawsze to wyrzucić, skasować, tak? Tak jak mówiłem, prototyp jest szybki i tani, więc nie ma problemu, żeby go wyrzucić i zrobić nowy. I zacząć od nowa, nie ma problemu. Podstawowa zasada, którą my się zawsze kierowaliśmy, to dobry prototyp pozwala stworzyć naprawdę dobrą grę, bo jak prototyp jest słaby, to dodanie do niego lepszych animacji, lepszej grafiki, dźwięków i muzyki nie sprawi, że cała gra będzie lepsza. Więc jeżeli już nasz prototyp jest słaby, słabo się w niego gra, nie ma sensu tego rozwijać, trzeba to straszować i zrobić coś nowego, jakąś nową grę. I to jest tak naprawdę częsty scenariusz. Na przykład w bitach, przy tych projektach, przy których ja pracowałem, na przykład tak było z Sleepwalkers Journey. Mieliśmy prototyp innej gry, pomysł na inną grę, zrobiliśmy prototyp, wyszło nieźle, ale niewystarczająco dobrze, więc go straszowaliśmy i na podstawie tego prototypu stworzyliśmy nowy prototyp i dopiero to było Sleepwalkers Journey, tak? Czyli mieliśmy jakąś tam inną grę, nie była wystarczająco dobra, straszowaliśmy to, z tego stworzyliśmy nową, która wyszła naprawdę nieźle. Bardzo podobnie było z This War of Mine, ale jeszcze może nie będę uprzedzał, żeby wszystkiego nie powiedzieć na samym początku, więc do tego jeszcze też dojdę. Okej. To teraz zastanówmy się, jakie możemy tutaj mieć triki, sztuczki i sposoby na to prototypowanie. Przykłady z działu designu. Przede wszystkim to mogą być papierowe lub fizyczne prototypy, czyli tu w ogóle możemy nie używać komputera, co jest fajne. To jest dla wielu, może młodych twórców, dosyć duże zdziwienie, że grę można robić nie na komputerze, grę komputerową, tak? Czyli to prototypy mogą być właśnie papierowe i fizyczne. Używamy ich do modelowania, prototypowania bardzo prostych mechanik. Możemy do tego używać klocków Lego, plasteliny, zabawek, kawałków gier planszowych, wszystko. Słyszeliśmy o jakichś ludziach dosyć szalonych, ale coś tam im z tego wyszło, którzy na przykład mieli grę typu Endless Runner i sobie, to jest gra w real time, tak? W czasie rzeczywistym, więc a to nie jest takie proste, żeby to zasymulować na stole czy za pomocą klocków. To oni sobie wzięli metronom, który tikał, wybijał tempo, a jeden człowiek przesuwał przeszkody, a drugi miał ludzika, którym sobie skakał. I w ten bardzo prymitywny sposób i wybijaniem tempa za pomocą metronomu już byli w stanie powiedzieć, które pomysły na mechaniki są fajne, a które są bardzo słabe. I to jest mega tanie, tak? To się da zrobić w godzinę, a pewnie pisanie takiego prototypu w engine zajęłoby na przykład cały dzień. No to już mamy zysk, tak? 10 razy szybciej to zrobiliśmy. Tak, tablica biała, ta sucho ścieralna jest naszym przyjacielem. Możemy usiąść na przykład całym teamem przy tablicy i sobie tą grę rozgrywać na tablicy za pomocą flamastrów. Nie każdą grę oczywiście, nie każdą mechanikę, ale to jest możliwe. Tu świetnym przykładem jest Anomaly 2, gdzie przede wszystkim względem po oryginalnej wersji dodaliśmy multiplayer. I znowu, to był Inverted Tower Defense. Można sobie wyobrazić wiele sposobów, jak ten multiplayer może wyglądać. No i chłopaki z designu mieli wiele pomysłów różnych, 5 czy 6 różnych rozwiązań, jak ten gameplay powinien wyglądać, przy czym powinno to być tak zrobione, żeby angażowało zarówno jednego gracza, jak i drugiego, tak? Więc trzeba było to sprawdzić. No i tak jak widać na załączonym obrazku, to jest pierwszy prototyp trybu multiplayer w Anomaly, czyli w momencie, gdy już mamy właściwie całą gotową grę, bo to była na bazie jedynki, była robiona dwójka, ten multiplayer nie powstało w engine, tylko na tablicy. Chłopaki sobie zamknęli w pokoju, wzięli taką tablicę, namalowali flamastrem level, kropeczkami zaznaczyli wieże, powydłubywali sobie z glanów kamyki, które były jakimiś tam samochodami w naszym składzie. Ktoś tam znalazł rodzynkę, która była jakąś tam wieżą. I w ten sposób złożyli sobie prototyp. w ciągu chyba 5 czy 6 godzin ileś tam designów obalili, że nie działały. Na przykład, że jeden gracz jest bardziej zaangażowany, a drugi się nudzi, albo że coś niezrozumiałe. Więc sprototypowanie tylu pomysłów w grze na komputerze zajęłoby kilka miesięcy. Oni to zrobili w jeden dzień, tak? Ileś pomysłów odrzucili i znaleźli ten najfajniejszy i dopiero ten zaczęli rozwijać później, najpierw designersko, a później już zaczęli to implementować, więc super pomysł, bardzo szybko to wyszło, bardzo tanio. Bardzo wiele gier da się w ten sposób prototypować, właśnie tworząc małą grę planszową, nie wiem, na karteczkach zapisywać jakieś skille i się tymi przerzucać, jakoś tam symulować, tak, tu jest bardzo wiele pomysłów. To jest zawsze szybsze, praktycznie zawsze szybsze od pisania tego na komputerze. Przykład z Anomalii. To jest akurat, to nie jest papierowy prototyp, to jest oszukany papierowy prototyp, bo jest stworzony w Excelu. No ale znowu, to nie jest gra, tylko właśnie coś jak mechaniczny prototyp. To był właśnie jeden z tych kilku prototypów do This War of Mine. Potrzebowaliśmy między innymi zasymulować, a czy stworzyć symulację parametrów życiowych postaci, tak? Czyli mamy tą chorobę, zmęczenie, głód, smutek i rany. I one się w jakiś sposób muszą symulować. Na przykład z upływem dni robimy się głodni, jak zjemy, to głód spada, tak? Jak się, nie idziemy spać, to się męczymy, możemy być jednocześnie ranni, nie wiem, smutni. Te parametry wpływają też na siebie, to się robiło dosyć skomplikowane. No i do tego wchodzą postacie, które mają różne skille i tak dalej. I możemy różne czynności podejmować, typu zjeść coś, wyspać się i tak dalej. I to trzeba było jakoś zasymulować tak, żeby to było grywalne, ale jednocześnie, żeby było w miarę realistyczne. Więc designerzy zupełnie bez pomocy programisty sobie stworzyli tak prosty szablon w Excelu, prosty taki prototyp i za pomocą tego byli już w stanie zrobić właśnie wstępny design, wstępny balans nawet, jak takie zależności powinny wyglądać. Znowu, bez programowania, bez tworzenia programu, bez tworzenia faktycznej gry, tylko w Excelu, tak? Super tanie i też naprawdę było bardzo efektywne. Dobra, więc to są takie podstawowe narzędzia dla designera. Jak to z programowaniem może wyglądać? Zwykle na tym początku to są prototypy technologiczne głównie, tak? Czyli na przykład poszukiwanie odpowiednich algorytmów do rozwiązania jakichś problemów w naszej grze, czy nie wiem, testy wydajności i tym podobne rzeczy. Czyli w tym przypadku to nawet nie muszą być gry. To może być na przykład, nie wiem, program konsolowy, który wylicza nam coś, no i sprawdzamy, czy to działa. Nie wiem, jakiś algorytm wyszukiwania ścieżek, jakieś algorytmy grafowe, cokolwiek potrzebujemy. Robimy je po to, żeby szukać tych problemów, które możemy napotkać później. I przede wszystkim po to, żeby sprawdzić, czy to, co chcemy zrobić, jest w ogóle realne. Nie wiem, robimy grę na telefon i na przykład chcemy mieć jakiś zaawansowany efekt graficzny, więc powinniśmy sprawdzić, czy w ogóle da się to zrobić, jeżeli od niego zależy to, czy gra będzie działać, czy nie. Tak samo z poszukiwaniem algorytmów. Powinniśmy sprawdzać na docelowych urządzeniach, czy to, co chcemy zrobić, działa, czy nie. Kompatybilność ze sprzętem, tak? Czyli to mogą być takie testy, to właśnie nie muszą być w ogóle gry, to mogą być po prostu testy kodu, testy technologiczne, jakichś efektów, czegokolwiek, co potrzebujemy do gry. Takim przykładem był na przykład ten cały system ukrywania pomieszczeń, których nie widzimy, czy wyciemniania tego obszaru, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. To nie jest rocket science, to nie jest trudne do napisania, ale to było kilka takich warunków. Po pierwsze, to musiało być później do odpalania na mobilu, tak, na telefonach, bo wiedzieliśmy już od samego początku, że będziemy chcieli w przyszłości to wypuścić na tablety i pewnie telefony. To była jedna rzecz, a druga rzecz, że chcieliśmy to liczyć na przykład dla kilku postaci naraz, co później do gry nie weszło i tak, ale początkowy design był taki, że coś takiego potrzebowaliśmy, więc zaczęliśmy od tego, że zaimplementowaliśmy ten algorytm. Okazało się, że pierwszy nasz pomysł, jak taki efekt trzeba zaimplementować, na przykład nie działa, jest za wolny. Już wtedy wiedzieliśmy, że dobra, to musimy na to poświęcić więcej czasu, ktoś lepszy musi nad tym usiąść, musimy to jakoś przepisać. A więc dzięki temu, że sprawdziliśmy to na szybko, bardzo wcześnie, wiedzieliśmy, że no okej, jak poświęcimy na to ileś czasu, to jest wykonalne, to nam ruszy na mobilu i możemy to symulować dla wielu osób naraz, tak? I wtedy te obszary widzenia się ze sobą zmerdżują. To było coś, co trzeba było sprawdzić, więc to sprawdziliśmy. Także w programowaniu to prototypu to jest zwykle właśnie tworzenie jakichś technologicznych, małych programików czy elementów gry, które będą dla nas później kluczowe. Dobra, coś o właśnie o tworzeniu grafiki. To jest akurat coś, co chyba wszyscy robią i o tym nie trzeba jakoś dużo dyskutować, bo to jest jakby typowe przy tworzeniu na przykład stylu gry, stylu wizualnego. Czyli stworzenie jakichś pomysłów, porównanie ich i wybranie najlepszego. I znowu, to nie musi być tworzone w żadnym Unity, Engine czy czymkolwiek. To można po prostu usiąść sobie z kartką i długopisem namalować to, narysować. Albo na przykład usiąść z Photoshopem i posklejać jakieś obrazki i coś z tego wyciągnąć, jakieś filtry zastosować i tak dalej. Więc to jest akurat coś typowego, tak, że właśnie prototypujemy styl graficzny. I tu mam kilka właśnie różnych przykładów, jak ten styl był poszukiwany. Znowu, nie był tworzony właśnie w żadnym engine, tylko po prostu graficy siedzieli z Photoshopem i dłubali, wymieniali się pomysłami i kombinowali za pomocą jakichś tam narzędzi graficznych. Więc tych pomysłów było znowu wiele. Właśnie kluczowe było to, żeby zrobić ich ileś tam i poszukać takiego, który na przykład dobrze będzie korespondował do gameplayu, będzie na przykład wspierał tą historię, którą opowiadamy, będzie naprawdę dobrze siedział w całym pomyśle na grę, bo to wszystko musi być spójne. Więc znowu tutaj pomysłów było ileś tam i szukaliśmy tego najlepszego. Tak, i to był chyba najbliższy z tych konceptów, bo finalna gra wyglądała mniej więcej tak. Tak? To jest akurat screenshot, to nie jest z finalnej gry, to jest z jakiegoś wczesnego etapu, ta gra się troszeczkę później różniła. Ale widać, że z tych wszystkich konceptów to ten był najbliższy, tak? Mimo tego, że trochę inny, no bo to nie było w grze zrobione, to był tylko koncept. Dopiero później to zostało zaaplikowane do tego, co było robione w silniku. Więc znowu, to się dało wszystko zrobić bez na przykład programistów, bez nikogo. Sami artyści mogli sobie usiąść, narysować, coś skleić i znaleźć najlepsze rozwiązanie. Dobra, kolejny rodzaj tych prototypów, które ponazywaliśmy, to jest coś, co nazywamy cyfrowym prototypem. A to jest połączenie tego papierowego z zabawek mechanicznego prototypu z technologicznym. Czyli tu jest pierwsze miejsce, gdzie się może spotkać już programista z designerem, choć niekoniecznie. Także to jest taka szybka implementacja części naszej gry, części gameplayu. Z reguły używamy tu właśnie cały czas istniejących narzędzi, czyli nie tych docelowych dla naszej gry, tylko tylko co mamy i co działa najszybciej. Również to mogą być istniejące asety. Czyli nie potrzebujemy tu zwykle artysty jeszcze, i bardzo często nie potrzebujemy nawet programisty, co zaraz pokażę, do takiego prototypu. Czyli to jest takie pierwsze podejście implementacji takiego gameplayu już na komputerze. Dobra, jeden z pierwszych właśnie takich prototypów cyfrowych w This War of Mine to było coś takiego. To akurat była praca programisty, a w tym przypadku tylko programisty, na przykład nie było artysty. I to byłem akurat ja tutaj przy tym prototypie. Potrzebowaliśmy znaleźć jak najlepszy sposób na sterowanie ludzikami, tak? Czyli jak ten input powinien wyglądać, jak powinno wyglądać przełączanie między ludzikami, i sterowanie i używania itemów. Także ten screen to jest bardzo wczesna wersja właśnie tego całego systemu, gdzie mamy pomieszczenie. Te brązowe boksy to są imitacje itemów, czyli sobie wyobrażałem, że jeden z nich to jest łóżko, inny to jest na przykład lodówka. Ludziki są na przykład skradzione z anomalii, a te pozostałe elementy całego budynku, to są po prostu jakieś tam bardzo proste elementy, chyba z 5, które nam artysta stworzył tam w pół godziny, żebyśmy mieli jakieś placeholdery tylko. I tutaj testowaliśmy właśnie system ruchu, system input, jak to ma działać. Na przykład system sterowania itemami. I już w ten sposób mogliśmy bardzo szybko sprawdzić, czy tam powinny być ikonki, czy powinna być jakaś lista rozwijana z akcjami, bo pomysłów znowu było bardzo dużo na to. Dzięki temu robiąc taki szybki prototyp, jeszcze bez docelowej grafiki, bez jakiegoś docelowego designu, mogliśmy wyeliminować ileś pomysłów i znaleźć ten najlepszy. Okazało się po paru dniach już właściwie grania i tworzenia tego prototypu, że na przykład lista rozwijana jest niewygodna i wprowadzamy ikonki. Tak? Ikonki przeszły do końcowej gry, więc to zrobiliśmy dosyć szybko. Dobra, taki cyfrowy prototyp z punktu widzenia designera. Tu znowu nie trzeba mieć programisty, tak jak mówiłem. Większość rzeczy można zrobić samemu. Może nawet, nie wiem, wziąć edytor z jakiejś innej gry i tam poskładać sobie, nie wiem, robimy Tower Defense, no to weźmy sobie edytor ze StarCrafta, tak? I czy w ogóle StarCrafta, wstawmy jakieś tam level, budynki, jednostki i spróbujmy sprawić nasz pomysł na mechanikę. Znaczy mechanikę, na jakiś gameplay, na jakieś porównanie sił i tak dalej. Więc możemy nawet to w taki sposób robić. Ale to nie musi nawet wyglądać jak gra. To może być gra, ale nie musi być. To jest implementacja tego papierowego prototypu, więc ja już wam pokazywałem, cofnę się do tego slajdu, to był ten pierwszy prototyp w Excelu, tej symulacji parametrów, ale jak to zaczęliśmy rozwijać, okazało się, że w Excelu jest to troszeczkę zbyt skomplikowane, żeby zrobić wszystko, bo tu mieliśmy tylko jedną postać, kilka parametrów, kilka akcji. Trzeba było pójść krok dalej, nie było wolnego programisty, bo programiści robili co innego akurat, no to designerzy sobie zrobili sami coś takiego i to jest bardzo podobne. To jest prosty program napisany w C#, tak, przy naprawdę minimalnej znajomości programowania. To jest tamten prototyp z Excela, tylko trochę rozszerzony, tak. Nie mamy jednej postaci, mamy ich 4, mamy przedmioty są wprowadzone, mamy więcej akcji, więcej stanów. Także to było kolejne rozwinięcie. I znowu, bez programisty, bez używania engine'u gry, w ogóle bez używania całej gry, napisany osobny program, który po prostu tworzył symulację. zajęło to dzień może roboty, sama implementacja tego, czy dwa i to działało i można było znowu tutaj przeprowadzić kolejny design, więc gdy chłopaki skończyli z tym, gdy dali mi cały system gotowy właściwie do implementacji w grze, okazało się, że to wszystko już działa, tak? Wystarczy to po prostu wrzucić do gry, zaimplementować, no i dopracować tak oczywiście, ale to już był gotowy system, to było wiadomo, że to już działa i to będzie działać, tylko to musimy jeszcze pewnie później ulepszać, więc zamiast angażować pół teamu w to, nie wiem, programistę, kogoś tam, żeby jeszcze testera, żeby to wszystko sprawdzić, bo tego było dużo, designer sobie zrobił to sam i znalazł najlepsze rozwiązanie w swój własny sposób. Ale już używając tym razem komputera. Więc to poszło całkiem dobrze i tanio. Więc to był kolejny z tych małych problemów do rozwiązania przy tym pierwszym prototypie dysłorowania, żeby znaleźć sposób na symulację tych wszystkich parametrów, żeby to było z jednej strony realistyczne, z drugiej strony grywalne, tak? Z trzeciej strony może, żeby to było angażujące dla gracza, żeby jemu się to podobało i rzeczywiście czuł jakąś presję i już nawet na tym etapie widać było po ludziach, na przykład dawaliśmy to innym ludziom w studiu, żeby grali i już na takim etapie takiego programu prymitywnego ludzie już mieli jakieś tam monumenty zastanowienia i jakieś tam dylematy, czy na przykład nakarmić kogoś, kto jest użyteczny, a może powinien nakarmić kogoś, kto jest na przykład, nie wiem, bezbronny, tak? A użyteczny, bezużyteczny, tak? No więc już były różne tutaj podejścia, więc już na tym etapie mogliśmy sądzić, że coś tu zadziała, tak? Że rzeczywiście jakaś tam, jakieś emocje się pojawiają. Dobra, to tyle z designu. Trochę do tego, jak podchodzę przynajmniej ja jako programista do takich rzeczy tutaj z tym prototypowaniem. To będzie trochę kontrowersyjnych rzeczy teraz prawdopodobnie. Znaczy takie, to co mówię w sumie przy wszystkich rodzajach tych prototypów. Bawimy się narzędziami, szukamy tych najlepszych, najfajniejszych, które nam najbardziej pasują i dzięki którym najłatwiej rozwiążemy nasz problem. I jeszcze raz, róbmy to szybko i róbmy to na brudno. Co to znaczy? To jest moment, w którym zapominamy totalnie o dobrych praktykach programowania, o obiektowości, jakichś tam takich rzeczach, nie wiem, wszędzie walimy jakieś, nie wiem, nieoptymalny kod, zmiany globalne i tak dalej, żeby jak najszybciej osiągnąć ten cel. Chcemy na przykład przetestować mechanikę, to napiszmy jak najszybciej tę mechanikę i zobaczmy, że to działa. Nie piszmy tego porządnie, nie myślmy o tym, co będzie później. Dlatego, bo pewnie to i tak wywalimy, bo kod gameplayowy i tak się tak często zmienia, że na etapie prototypu, gdzie tylko testujemy, to możemy to naprawdę napisać na brudno, byle jak. Byle tylko działało, byle spełniało swój cel, tak? Także to jest może trochę kontrowersyjne, ale zaraz powiem, co z tym później się robi, bo to nie jest tak, że to taki kod zostaje, bo potem nie dałoby się z tego zrobić gry. Dobrze, przedwczesna optymalizacja to źródło wszelkiego zła. To o tym też należy pamiętać. W ogóle nie myśleć o optymalizacji na tym etapie, to jest nieistotne, ponieważ ten kod i tak się później zmieni, więc nie ma sensu go pisać bardzo optymalnie na tym etapie, jeżeli to wymaga dodatkowo nakładu pracy. Wyjątkiem jest, jeżeli robimy prototyp wydajnościowy, kiedy chcemy sprawdzić, czy coś jest możliwe do zrobienia na jakimś urządzeniu, no to wtedy musimy oczywiście zoptymalizować to, bo to jest naszym pytaniem, na które chcemy odpowiedzieć w ramach tego prototypu. W każdym innym przypadku możemy o tym zapomnieć. Zasada KISS, czyli Keep it simple, stupid, albo Keep it simple, software. Czyli znowu, piszmy to bardzo prosto. Najprościej jak się da, żeby tylko osiągnąć ten cel, który chcemy. Jeżeli coś jest opcjonalne, to zapominamy o tym, nie robimy tego. To jest zawsze pokusa, przynajmniej moja jako programisty, że nie wiem, robimy system walki, robimy bronię i zastanawiam się, no dobra, co jeżeli wprowadzimy zbroję, co jeżeli wprowadzimy granaty, które się zachowują zupełnie inaczej, a co jeżeli wprowadzimy, nie wiem, jakieś jeszcze, nie wiem, poziomowanie postaci, to się wszystko komplikuje. Na tym etapie o tym nie myślmy, to o tym trzeba myśleć później, jak będziemy pisać już taki bardziej finalny kod, żeby on się później łatwo rozwijał, żeby dało się na tym budować kolejne warstwy gry, ale na tym etapie jest totalnie niepotrzebne, bo stracimy na to czas, bo potem to i tak pewnie zostanie zmienione i dopóki ten kod nie będzie w miarę już ustabilizowany, to nie ma sensu tego planować, co będzie dalej. Mniej jest więcej, czyli lepiej jest zrobić więcej małych prototypów szybkich niż mniej większych, tak? Czyli znowu, lepiej zróbmy to szybko, szybko, ale małych takich prototypów, małych testów, z których jak najwięcej się dowiemy. Czyli znowu, tu wchodzi to, że piszemy ten kod, kasujemy, poprawiamy, piszemy, kasujemy i tak dalej. Więc to się może wydawać stratą czasu, ale na tym etapie prototypowania jest naprawdę oszczędnością czasu. Więc często się tak było, że zakopujemy się w jakimś pomyśle na tydzień w kodzie, bo chcemy zrobić to porządnie, a potem po dwóch dniach testerzy mówią, że testerzy, gracze, którzy na przykład to grają, że kurczę, to nam się nie podoba, to się słabo testuje, słabo się w to gra, zróbmy to jednak inaczej, tak? No i ten kod idzie do kosza, więc gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że on pójdzie do kosza, pewnie pisalibyśmy go szybciej, nie wiem, napisali go połowę szybciej, znaczy dwa razy szybciej, tak, i najwyżej potem go przepisali jeszcze raz. Na przykład było tak z gamepadem trochę, tworzeniem gamepada do This War of Mine, że tam straciliśmy dużo czasu, bo tam było bardzo wiele iteracji, więc nie wszystko było sens pisać od razu porządnie, no bo straciliśmy po prostu na to czas. No i oczywiście, jeżeli robimy taki prototyp, nie piszmy specjalnie silnika po to, czy jakiejś biblioteki, weźmy coś gotowego, napiszmy na tym ten prototyp i przetestujmy, tak? A jeżeli potrzebujemy na ten engine własny, czy jakąś bibliotekę, to zróbmy to później. Na tym etapie testowania pomysłu to jest zupełnie niepotrzebne. Dobra. A więc to są te cyfrowe takie prototypy, tak jak je nazywamy. I z połączenia tych wszystkich cyfrowych i artystycznych prototypów i fizycznych powstaje to, co zwykle ludzie myślą jako prototyp. To jest prototyp demo. To jest coś, co rzeczywiście pierwsza rzecz, która udaje prawdziwą, finalną grę. Tak? Czyli to jest zebrane wszystko do kupy. No i to jest taki prototyp, który odpowiada na to pytanie, czy jesteśmy szczęśliwi naszą grą, w sensie szczęśliwi, czy cel, który założyliśmy, jest osiągnięty. Przykładowo u nas to było, czy są to emocje, czy ludzie się wczuwają w te postacie, czy ludzie chcą tę historię budować samodzielnie w grze. W naszym przypadku odpowiedź była tak, na szczęście. Czyli zajęło nam to zrobienie właśnie 4 czy 5 różnych prototypów, złączyliśmy je w całość, doszlifowaliśmy jakoś tam. I tam to zajęło z miesiąc czy dwa pracy, no i po tych 2 miesiącach wiedzieliśmy, że to jest dobre i powinniśmy tu całą grę budować. My dopiero wtedy po tej decyzji wskoczyliśmy w całą produkcję, więcej ludzi weszło do teamu i się to ruszyło, tak? I potem 1,5 roku i gra była gotowa. No właśnie, tylko pytanie, czy to prototypowanie było potrzebne. Okazuje się, że tak, bardzo było potrzebne, żeby to pytanie sobie odpowiedzieć, bo to, czego może wiele osób nie wie, to na przykład ta gra, która wyszła nam dobrze, to nie był nasz pierwszy pomysł na tą grę. Mieliśmy pomysł na dosyć inną grę, nie o przetrwaniu cywili na wojnie, tylko jakaś tam gra wojenna w fikcyjnym świecie. Nie mogę powiedzieć, co to była za gra akurat, no jest to tajemnicą, ale była to inna gra, którą właśnie też sprototypowaliśmy chyba w miesiąc. Było fajne, całkiem fajny gameplay, ale to było za mało. Doszliśmy do wniosku, że no, jest ambicja, żeby zrobić najlepszą grę, jaką potrafimy, więc nie. Mimo tego, że spędziliśmy na tym miesiąc czy dwa, kasujemy to, zaczynamy coś od nowa. I dopiero wtedy ktoś przyszedł z pomysłem, a słuchajcie, są cywile na wojnie i tak dalej, czytamy o tym artykuł, może zróbmy o tym grę. Więc wtedy wzięliśmy ten artykuł, wzięliśmy ten nasz prototyp, który mieliśmy i na tej podstawie dopiero stworzyliśmy drugi prototyp, który był prototypem This War of Mine, i sprawdziliśmy, czy to działa. Okazało się, że to działa, więc dopiero poszliśmy dalej. Więc gdybyśmy nie robili tego pierwszego etapu prototypowania od początku, to This War of Mine by nigdy nie powstało, byśmy zrobili zupełnie inną grę, która pewnie byłaby niezła, ale by była dużo słabsza, więc to znowu ten argument z czasem, tak? Wydawać się może, że straciliśmy czas, bo tamto straszowaliśmy te 2 miesiące pracy, ale jednak zyskaliśmy zrobienie dużo lepszej gry. Właśnie, ten prototyp demo jest jeszcze ważny, jeżeli potrzebujemy szukać wydawcy albo inwestora, bo żaden inwestor nie wejdzie w wasz pomysł, on wejdzie w gotowy prototyp, coś, co sprawdzi, że działa, bo też oni nie wierzą raczej w same pomysły, tylko po pierwsze muszą wiedzieć, że pomysł jest fajny w praktyce, po drugie muszą wiedzieć, czy wy potraficie taką grę zrobić, więc znowu, stworzenie takiego prototypu demo, poza tym, że sami się przekonacie, czy pomysł jest fajny, czy nie, jeszcze wam pozwoli na to, żeby sobie znać jakiegoś partnera, jeżeli go potrzebujecie, tak, typu publisher, czy inwestor, bo bez tego jest to praktycznie niemożliwe. Dobra, ten prototyp demo w This War of Mine wyglądał właśnie w ten sposób, także jak się przyjrzeć, to wygląda jak finalna gra, ale jak spojrzeć z kolei, jak ktoś grę kojarzy lepiej, czy grał w nią, to widać w wielu szczegółach, że jest bardzo uproszczona, że tu bardzo wielu rzeczy nie ma, więc finalna gra wygląda zupełnie inaczej, więc to powstało tam po miesiącu czy dwóch od początku prototypowania This War of Mine, może troszeczkę później, już się pamiętam dokładnie. Ale to już na tym etapie właśnie daliśmy to graczom, czy sami to testowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że dobra, pomysł jest dobry, warto w niego iść, więc dopiero na tym etapie byliśmy pewni, że tą grę warto rozwijać i ją skończyć. Dobra, czyli tworzymy ten prototyp demo, przebrnęliśmy przez te wszystkie problemy, no i właśnie robimy tą walidację tego prototypu demo. No i gdy mamy odpowiedź na nasze pytanie, to przerywamy tą pętlę, o której mówiłem wcześniej, ta idea, prototyp, walidacja. Wkręcimy się w kółko, aż mamy odpowiedź. No i odpowiedź może być albo jest tak, albo nie, albo pozytywna, albo negatywna. Jeżeli jest pozytywna, rozwijamy to dalej i tu wchodzi ta faza sprzątania, czyli jak mieliśmy brudny kod, to go sprzątamy, pewnie kasujemy nawet, piszemy go od nowa, tym razem na porządnie, tak jak powinniśmy to zrobić, myśląc o przyszłości, tak. Mieliśmy kradzione asety, no to je wrzucimy swoje, tak. Wszystko to, co zrobiliśmy brzydko, robimy teraz ładnie i wskakujemy do etapu produkcji, już takiej prawdziwej, tak. Już tutaj się nie bawimy, tylko robimy to na poważnie. Ale co jeżeli jest źle? Jeżeli prototyp nie jest na tyle fajny, jak nam się wydawało, no to kasujemy to, rzucamy to do kosza. Więc to się zdarza. W bitach skasowaliśmy, przynajmniej przy projektach, które ja pracowałem, dwa prototypy moje zostały skasowane, no po prostu nie były dobre, ale z nich powstały inne gry, tak? Czyli z jednego wyewoluował inny prototyp This War of Mine, z innego wyewoluował prototyp Sleepwalker's Journey, więc to była akurat dobra decyzja. Ale nigdy nie jest wszystko stracone, właśnie z tym przykładem This War of Mine. Mieliśmy ten prototyp skasowany, ale mniej więcej połowę tego kodu i assetów i takiego gameplayu wyciągnęliśmy stamtąd, wpakowaliśmy połowę nowego, opakowaliśmy to w tą całą otoczkę wojenną i wyszło coś zupełnie nowego, więc zawsze jak coś skasujemy, to jakieś nowe pomysły powstają z tego, co już mamy, więc to jest fajne, że tak naprawdę kasujemy to, ale nie wszystko jest stracone. Zawsze są jakieś nowe pomysły i możemy z tym pójść dalej, więc nie ma się co stresować z tym. Okej, ale co dalej? Bo mamy to właśnie, wyszliśmy z tej preprodukcji tak zwanej, wskakujemy w produkcję. Więc prototypowanie to nie musi być tylko ten model gry początkowy. To może być ta cała filozofia stosowana przez produkcji, bo zawsze mam jakieś niewiadome, nie wiem, dodajemy nowy system, nową mechanikę do gry, to znowu nie wiemy, czy to będzie dobre, czy będzie fajne, czy będzie pasowało do innych mechanik, więc prototypujmy to, sprawdźmy. Właśnie dobry przykład to było na przykład wprowadzenie sterowania padem, gamepadem do This War of Mine. Mieliśmy znowu tutaj 3-4 różne pomysły, jak to może wyglądać, czy robimy wirtualny kursor, czy nie. Jeżeli nie, no to jak się dokładnie steruje postaciami, jak się chodzi po UI-ach i tak dalej. No to było wiele pomysłów. No to sprawdziliśmy każdy z nich i wybraliśmy najlepszy, tak? Znowu nie poszliśmy ślepo w jedną stronę, tylko poświęciliśmy na to dużo więcej czasu, zrobiliśmy wiele prototypów i wybraliśmy najlepsze, mimo że gra już była w sprzedaży, tak? Po prostu robiliśmy nową wersję, to był port na konsolę. Właśnie, nie zabierajmy się do tworzenia tutaj gier, właśnie pisząc jakieś dokumentacje i tak dalej, bo wielka dokumentacja produkuje wielką implementację i to jest bardzo złe podejście. Zamiast myśleć, nie wiem, na 100 dni do przodu, pisać właśnie wielkie dokumenty, to my po prostu siadamy i piszemy coś i sprawdzamy, znaczy nie piszemy właśnie dokumentacji, tylko kod, tak? Siadamy i testujemy. Zamiast się zastanawiać przez tydzień, to poświęćmy dzień na implementację, na pobawienie się engine'em, jakąś zabawą i sprawdźmy, czy nasz pomysł działa, czy nie. Nie ma sensu budować nad tym jakieś dokumentacji i tak dalej. Po prostu sprawdźmy, czy to jest fajne, czy to działa. A nie bójmy się iterować nad elementami naszej gry, tak? Nad pomysłami. Pierwszy pomysł u nas przynajmniej nigdy nie był najlepszy. Zawsze z tego pomysłu rodził się kolejny i kolejny i dochodziliśmy do dużo lepszej jakości niż to, o czym myśleliśmy na początku. Oczywiście nie bojąc się kasować tego, co mieliśmy wcześniej, tak? Tylko znowu, to nie można popaść w drugą stronę, że wszystko kasujemy i ciągle dążymy do jakiegoś, nie wiem, świętego grala, bo tego nie osiągniemy. Musimy mieć zawsze jasno określony cel, ale nie ma problemu z tym, żeby swoje idee ulepszać i poprawiać. I prototypowanie to jest coś, co my stosujemy nie tylko do kodu, designu, czy asetów graficznych, czy po prostu tutaj całego artu, który tworzymy, ale no, właściwie do wszystkiego. To może być taka filozofia we wszystkim, co tworzymy. Nawet w marketingu to stosujemy. To jest też w sumie coś, co każdy chyba robi. Tak? Można prototypować, nie wiem, logo gry, ikonkę na App Store, czy gdzieś na jakiś sklep, bo na przykład tamte ikonki są bardzo ważne. Ikonka w dużej mierze sprzedaje grę, więc znowu możemy stworzyć tych ikonek 50, a dać wszystkie je dla graczy naszych docelowych, potencjalnych i zapytać, które najlepiej zadziałały, które nie. Które zauważyli łatwiej w gąszczu innych ikonek, a które przeoczyli, więc nawet coś takiego możemy sobie prototypować. Przy This War of Mine znowu przykład był z trailerem. Na trailer też były pomysły, więc to jest na przykład screenshot z prototypu trailera. I tak wyglądało. To było zrobione bardzo szybko, bardzo tanio, ale żeby przetestować, czy pomysł jest dobry, czy opowiada historię dobrze, czy ludzie to rozumieją, co tam chodzi, czy są emocje. Okazało się, że jest ok, no to poszliśmy w to dalej. Jeżeli byłoby nie ok, no to byśmy po prostu zaczęli od nowa do jakiegoś innego prototypu, poszukali jakiegoś innego pomysłu. Więc tak jak mówiłem, to jest ogólnie taka filozofia tworzenia czegokolwiek, co my robimy. U nas wydaje mi się, że to można naprawdę zastosować wszędzie, gdzie się da. Właśnie mądre prototypowanie, czyli sprawdzanie swoich pomysłów na bardzo wczesnym etapie, na ludziach, żeby zobaczyć, czy to po prostu działa, czy nie. A nie podejmowanie decyzji jakby arbitralnie, czy na zasadzie wydaje mi się, tak? Bo bardzo często możemy się pomylić. Okej, mamy jakieś pytania? Dobra, to tu jest do mnie kontakt w razie czego, a jeszcze będą pytania.
A na większość pytań już odpowiedziałeś.
Aha.
Tak naprawdę.
Okay.
W trakcie swojej prezentacji. Natomiast właśnie takie pytanie. Mówiłeś o tym, że faktycznie jeśli prototyp stworzony nie jest dobry, to warto go skasować i stworzyć taki nowy, kolejny. Mhm. Natomiast czy to jest dobra strategia dla takiego małego zespołu, który dopiero zaczyna tworzyć gry i to jest na przykład pierwsza gra i ma dwóch, trzech osób w zespole?
Wydaje mi się, że to zależy od tego, czy potraficie już jakoś te gry lepiej robić, bo jeżeli celem jest na przykład nauczenie się zrobienia całej gry, na przykład swojej pierwszej gry, żeby potrafić ją doprowadzić od początku do końca, to pewnie nie ma sensu tego cofać się w kółko i tak dalej. Czyli wtedy może rzeczywiście warto zrobić tą grę po prostu skończyć, bo to jest super doświadczenie, jest bardzo ważne, żeby umieć tą grę skończyć, więc na pierwszą grę może rzeczywiście lepiej podejść do tego ostrożnie, po prostu przede wszystkim mieć cel taki, że tą grę macie skończyć. Ale gdy się pojawia cel, że musicie na przykład na tej grze, nie wiem, zarobić ileś pieniędzy, żeby przeżyć, żeby mieć na jedzenie czy coś takiego i to jest ważne, albo nie wiem, jesteście krok dalej, nie wiem, jakieś macie biuro i tak dalej, po prostu musicie swój cel jakiś tam biznesowy czy jakikolwiek inny osiągnąć, no to wtedy już tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby już według takiej filozofii żyć, pracować, tak? Czy jakby planować wtedy taką produkcję w ten sposób, że wiedzieć o tym, że możemy potrzebować zrobić krok w tył, żeby pójść dalej, tak? Więc może na pierwszą grę rzeczywiście to nie jest takie ważne, ale warto sobie próbować takie rzeczy robić, żeby szukać pomysłów i iterować nad nimi, nie iść jakby ślepo w jedną stronę, ale rzeczywiście można ostrożnie do tego podejść na początku. Super. Bo chyba ta pierwsza gra w życiu to powinno być coś skończone, więc tak. Pierwsza gra w życiu, przede wszystkim ją skończcie.
A twoja pierwsza gra była skończona?
Nie. Moje pierwsze... Znaczy tak, moja pierwsza mała gra w domu była skończona, ale pierwsze trzy gry, które robiłem w teamie z ludźmi, nie zostały skończone, więc to jest chyba bardzo typowe akurat w tej branży. Trochę tego żałuję, ale z drugiej strony i tak się nauczyłem przy tym dużo, więc nawet jak się nie skończy, jest spoko. Okay. Ale gra skończona jest zawsze 100 razy większym doświadczeniem niż gra nieskończona, bo dopóki nie skończymy gry, nie skończymy jednej gry, nie mam pojęcia o tym, jak się gry robi tak naprawdę, bo ta końcówka jest trudna. Więc moim zdaniem trzeba skończyć grę przede wszystkim.
Okej, okay, a jaka była twoja pierwsza gra? Pamiętasz?
Pierwsza gra skończona czy nieskończona? Znaczy ja oczywiście...
Pierwsza gra w życiu.
Ja oczywiście popełniłem błąd, którego się dzisiaj strasznie śmieję i nabijam z ludzi, znaczy nabijam, po to, żeby ich odwieźć od tego pomysłu. Ja oczywiście zacząłem od robienia wielkiego RPG MMO w trzy osoby na studiach po godzinach. To chyba pierwsza gra komputerowa. Wcześniej próbowałem robić RPG papierowe, to też nie wyszło, więc... oczywiście to też nie wyszło. Można powiedzieć, dużo czasu straciłem, a ja się sporo też nauczyłem, ale nie róbcie tego, nie idźcie tą drogą, bądźcie mądrzejsi ode mnie i moich kolegów, bo masa ludzi z mojego rocznika i tych okolicznych popełnia ten sam błąd i to nie tą drogą. Lepiej zróbmy małą grę na początek, tak od początku do końca, nawet sklonować jakąś grę, to też jest bardzo dobry pomysł na początek, żeby sklonować jakąś grę istniejącą, ale zrobić od początku do końca.
No, super, super. W takim razie bardzo Ci dziękuję, świetna prezentacja. I jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to też później jeszcze możecie pytać i będę przekazywać te pytania do Grzesia.
Świetnie. A jakby coś, to też mój mail, więc można
dokładnie
pisać.
Dobra, dziękuję Ci
bardzo.